Cześć, witam Was w kolejnym odcinku Grania nad planszy. No i jest sierpień, a sierpień to czas podsumowań w naszym...
Oczywiście, udało nam się, a czy dobrze, że udało nam się zdążyć na sierpień w tym roku, bo to z tą pogodą w tym roku różnie może być. Ja dopiero co zjechałem z pola, więc sukces.
Tak, a pogoda nie rozpieszczała, żebyś jeździł w pole?
No.
Bo dużo padało. Pierwszy
raz marzłem na kombajnie marki Bizon w sierpniu.
No ale się udało i tak jak zwykle robimy sobie to podsumowanie w sierpniu i tak jak zwykle dlatego, że jak zwykle, powiedziałem to trzeci raz, po prostu dużo rzeczy ogrywaliśmy później niż wcześniej, a nie lubimy robić w styczniu podsumowania na podstawie w sumie zagranych części tylko tytułów, nie?
Tak, staramy się nie robić bardziej po łebkach niż jest to konieczne, aczkolwiek w mojej liście będą jeszcze takie, wiesz, wolne miejsca i dziury na zasadzie, a w to nie udało się jeszcze zagrać, ale o tym myślę, że wspomnę za chwilę.
Ja mam dużo takich, ja w ogóle jak pierwszy raz jak robiłem tę listę, w ogóle po raz kolejny się tylko przekonuję do tego, że trudno mi się robi takie listy, mimo wszystko. Mhm. Bo, no nie wiem, coraz więcej mam tak, że zastanawiam się, czy to jest taka dobra gra, czy po prostu, nie wiem, atmosfera była dobra, czy dlaczego to gdzieś tam u mnie się znalazło. Bardzo trudno mi ponumerować już, numerowanie było mega trudne, powiem ci szczerze. Tam jedynkę powiedzmy, że wiem, że jedynka jest okej, ale potem dwójka, trójka... Czwórka mogły być równie dobrze tam wisy pozamieniać się, nie?
No zasadniczo u mnie podobnie, to znaczy pierwsze miejsce raczej pewne, pierwsza trójka raczej pewna, ale można by pozamieniać parę rzeczy, a później to już dowolność i wyczucie.
Dobrze, także zrobimy takie podsumowanie, jak zwykle pewnie za jakiś czas zrobimy rewizję, czy w ogóle to podsumowanie miało sens. I to podsumowanie 10 najlepszych gier 2024 będą robić.
Czuniek.
I Windziarz.
To może na początek jakieś takie wspominki, rzeczy, które nie są przewołami, albo co nie graliśmy. Już tłumaczę, o co mi chodzi, bo ja bardzo chciałem umieścić na liście Acquire, czyli grę, którą poznałem dzięki temu.
Ma tak, gra ma 100 lat.
Masz dokładnie 60, więc ma ostatnią cyfrą daty i publikacji jest czwórka, jak w 2024, tylko 1964. I muszę powiedzieć, że gdyby nie ten szczegół techniczny, to byłaby gra, która w pierwszej trójce najlepszych gier, jakie poznałem w zeszłym roku, by się znalazła.
To ja jednak brałem pod uwagę gry wydane w 2024 roku, tylko i wyłącznie. Więc spoko, Acquire bardzo fajne. No.
Nie byłoby innej okazji, żeby o tym wspomnieć.
Robiliśmy recenzję, więc nam się podobało. No ja mam kilka takich gier, które gdzieś tam nie weszły z różnych przyczyn. Mogę szybko o nich powiedzieć tak na szybcioszka. Na przykład chciałem bardzo wydać Odyna z Helvetica, bo jednak uważam, że to jest bardzo, bardzo dobry, bardzo dobra gra karciana. Ale z drugiej strony sobie pomyślałem, kurczę, ale to jest 15-minutowa gierka mimo wszystko. Teraz jeszcze jak pograłem trochę na Board Game Arena, to jest w ogóle już tam 5-minutowa gierka. I bardzo bym ją dał sobie tam do dziesiątki. Ale z drugiej strony popatrzyłem trochę, że jednak chciałbym takie bardziej tłuste gry, chociaż nie wszystkie mi się udało.
Tak. Ja powiem tak, jakbyś pokazał moją listę, którą tutaj mam przed sobą, mnie 4 lata temu, to bym stwierdził, że to nie jest moja lista.
No ja mam tak, ja mam właśnie Odyna, mam Fishing taka, która nie weszła, bardzo, bardzo jednak to Fishing polubiłem i z przyjemnością sobie gram w tę grę i uważam, że to jest bardzo ciekawy... nie wiem, deck builder z świetnym sposobem, świetnym pomysłem na to, w jaki sposób zrobić handicap osobie, która dostaje tam bęcki, co powoduje też takie dosyć duże swingi w tej grze, ale jest to bardzo, bardzo przyjemne. Trzecią grą, która nie weszła, to Seti, dlatego że zagrałem w sumie tylko 2 razy. Dalej nie zagrałem na polskim egzemplarzu, a wydaje mi się, że to jest jednak bardzo dobra gra i chętnie bym to pograł więcej, ale no miałem tylko 2 razy możliwość zagrania w to, z czego raz opowiadałem, że grałem z panem, który nie słuchał zasad i potem w trakcie partii dopytywał o wszystko, co było bardzo irytujące. I mam taką grę na przykład Things in Rings. Nie wiem, czy grałeś?
To jest ta gra o zakreślaniu kółeczek i umieszczaniu słów w kółeczkach.
Diagram Venna tam jest tak. I każda jedna rzecz dotyczy jakby atrybutu jakiegoś, druga dotyczy jakiejś tam socjalnej rzeczy, trzecia, social, coś tam, trzecia, no w każdym razie może być tak, że coś jest z drewna, coś, co sprawia przyjemność i coś, co, nie wiem, lubisz na przykład. Mhm. I masz te trzy diagramy i trzeba pozbyć się kart, które masz na ręce, wkładając je w różne kółeczka, czyli na przykład coś, co nie pasuje do żadnej kategorii, coś, co pasuje do jednej tylko kategorii, do dwóch, do trzech. Bardzo mi się ta gra podoba. Gram z dzieciakami, wtedy w ogóle dowiaduję się, jak myślą moje dzieci, szczególnie o tych takich społecznych rzeczach, że coś jest miłe, a moim zdaniem coś jest miłe, moje dzieci uważają, że to jest niemiłe, więc bardzo, bardzo, bardzo mi się ta gra podoba. Specyficzna, ale bardzo fajna, także też gdzieś tam ona się obijała o tą dyszkę.
To z mojej strony rzeczy, które do dyszki nie weszły, to zacznę od Foundations of Metropolis, czyli urozsądnione wydanie Foundations of Rome, gry, która zajmuje całe okienko w Kalaksie i kosztuje 1500 zł. I po tym, jak zagraliśmy w Foundation of Metropolis, to stwierdziłem, sprytne, spoko. Jakbym kupił za 1,5 kafla, to bym się popłakał chyba. No ale
miałbyś, nie wiem, jakie tam są gipsowe te budynki?
Nie sądzę. Myślę, że to jednak plastik.
Plastik był? Nie wiem.
Każdy ma własną szufladę. Też nie umieściłem na liście Sivolution pana Felda, który chce być grą Felda ostateczną, bo zagrałem do tej pory tylko raz i wymaga to jeszcze więcej.
Ja nie umieściłem, dlatego że... No wiadomo dlaczego.
No, więc wymaga to większego wgryzienia się w to, bo moje pierwsze wrażenia są takie, że ta łamigłówka jest całkiem sprytna, ale ta plansza to mnie wkurza, bo jest okropna, nieczytelna i nic na niej nie widać.
Nie powiedziałem, ale okej.
No i nie umieściłem na liście gier pod tytułem Leviathan Wilds, na którą liczę mocno, ale jeszcze nie zagrałem, a Kickstarter miał być w lipcu, ale nadal jeszcze nie ma go u mnie, czy tam GameFound, bo to na tej
zależy
platformie...
Zależy z którego roku.
Zależy z którego roku. No ja w ten drugi zainwestowałem. I nie umieściłem na liście Arx, ponieważ jeszcze nie zagrałem, ale nadal liczę, wierzę i zobaczymy.
No dobrze. Ja mam jeszcze takie dwie gry, nie powiem o nich, dlatego że... Dlatego, że zostaną wydane przez Rebel i nie mogę spoilować jeszcze, ale to są takie dwie gry, które bardzo mi się podobały. Pod koniec sierpnia się wszyscy dowiedzą.
No i dobrze.
Dobrze, no to co, 10. miejsce.
Dziesiąte miejsce.
No to ja może zacznę.
Proszę bardzo.
Wbrew trochę, nie chciałem dawać gier Rebela, które wydał Rebel, natomiast stwierdziłem, że nie mogę się tak całkowicie odżegnywać, dlatego że, znaczy inaczej, dystrybuuje tę grę Rebel, a nie wydał. Jest to Władca Pierścieni Duel, czyli siedem cudów Władca Pierścieni.
Władca Pierścieni Pojedynek o Śródziemie.
Pojedynek o Śródziemie. Ja wiem, że ty tak mniej szanujesz tę grę. Ja natomiast...
To w następnym odcinku porozmawiamy.
Natomiast ja bardzo lubię... Praktycznie wszystko, co do Siedmiu Cudów wyszło, nie wszystkie dodatki może do Siedmiu Cudów mi pasowały. Natomiast Władca Pierścieni, znaczy Siedem Cudów, pojedynek Władca Pierścieni, nazwijmy to w ten sposób, to jest gra, która świetnie sprawdza się w graniu z moim synem, który ewidentnie nie rozumiałby ekonomii w pojedynku. Mhm. Więc jest to jedna z nielicznych gier, którą mój syn po prostu wyciąga, mówi, tato, zagrajmy. I zagrałem kilkadziesiąt razy z nim pojedynki. Podoba mi się chyba przede wszystkim dlatego, że dalej zachowuje ten, powiedzmy, siedmiocudowy charakter, ale tak to upraszcza, że właśnie mówię, ośmiolatek gra ze mną na zupełnie tym samym poziomie. Nie mam poczucia, że jestem od niego sprytniejszy, dużo lepszy, że lepiej rozumiem tę grę, że tam jednak mimo wszystko tam ten trochę push, czy tam wyjdzie karta, czy nie wyjdzie, to liczenie i to kombinowanie jest na jego poziomie. No i podoba mi się mimo wszystko to, że ta gra w dość dobry sposób sprzedaje to uniwersum. Że w życiu bym nie powiedział, że to może sprzedawać to uniwersum, ale ten pościg, który tam jest, jest spoko, ten wyścig do Mordoru, to kupowanie... tych siedmiu, nie wiem, tam
sojuszników.
Sojuszników, to się nazywa sojusznicy, kupowanie, czyli zbieranie zielonej nauki, czy ta walka na tej mapeczce po prostu działa, fajnie działa i dałem to na 10, dlatego że mówię, dawno nie grałem w grę, w której nie muszę grać specjalnie trochę gorzej, żeby mój syn miał szansę, nie? A tutaj on ma duże szanse, często ze mną wygrywa i po prostu bardzo mi się to podoba do grania właśnie z dzieckiem. Natomiast ci, co grali w pojedynek, kochają pojedynek, mogą mieć poczucie, że to jednak jest gra, która niestety nie dowozi z różnych tam przyczyn, bo upraszcza wiele rzeczy, szczególnie ekonomię.
Potwierdzam. Na 10. miejscu u siebie mam przedstawiciela jednego z dwóch trendów, które wyraźnie odbiły się na mojej liście tegorocznej, i tym pierwszym trendem jest słowo, hasło modularność. Modularność przejawiająca się tym, że w sumie dostajemy pudełko z grą, którą możemy sobie złożyć na kilka różnych sposobów, i tą tłuściutką gierką na 10. miejscu jest Shackleton Base A Journey to the Moon, które u nas Galacta wydaje dopiero, chyba jeszcze nie ma polskiego...
Nie, ale chyba już niedługo będzie.
Tak, więc ja grałem...
Przecież trzeci chyba druk międzynarodowy, czy czwarty.
Ja grałem jeszcze w języku Szekspira, po polsku się nie wydarzyło, ale będę czekał na polskie wydanie, bo było to całkiem cwane. Czyli mamy tutaj, to będzie najbardziej standardowy przedstawiciel Eurogier na mojej liście i muszę powiedzieć, że gra Euro w tym klimacie mi się podoba bardzo. A przez klimat nie mówię o tym, że kosmos przyjmie wszystko, tylko że mamy tutaj całkiem cwany worker placement i budowanie budynków na planszy i robienie większości. No i mamy tę modularność, która sprawia, że przed rozgrywką wybieramy sobie kilka korporacji, które chce ten księżyc zdobywać, i to będzie nam odblokowywało nowe mechaniki, pewne sposoby tego, jak punktujemy. I modyfikuje mocno grę, i muszę powiedzieć, że całkiem... Znowu powtórzę słowo, hasło, całkiem klimatyczne jest to, że mamy korporację zajmującą się turystyką kosmiczną, i ci cholerni turyści, my ich chcemy, bo oni dają nam punkty zwycięstwa, ale zajmują nam miejsce na ludzi, którzy coś robią, ponieważ powietrza wystarczy tylko dla określonej liczby astronautów w naszej bazie. I to było bardzo pomysłowe i bardzo satysfakcjonujące, jako taki standardowy przedstawiciel tego typu gier,
no,
ale
tam też dobre nazwisko za tym idzie, nie? Bo jednak tam Nestor Manione to chyba robił, z tego co pamiętam.
Jako współautor. Zgubiłem nazwisko teraz. Jak nazywa się autor Sagrady? Nie Sagrady, autor Ragusy? Fabio Lopiano?
Fabio Lopiano, no. Tak. Fabio Lopano i wydaje mi się, że tam jest dwóch. I Nestor Manione. No ja mi się udało kiedyś z panami w sumie oboma zagrać w ich jakiś tam prototyp. No kurde, no to jest w ogóle starszy pan. To jest, myślę, że taki pan tak grubo po 60. Niezwykle uprzejmy.
Podkreśl, o którym mówisz teraz.
Obaj są dosyć wiekowi. Natomiast, no mówię, jakby rozbawiło mnie to, jak widzisz, jak oni myślą. I akurat grałem z Fabio niedawno w jego nową grę, którą wyda Osprey Games. I tak sobie pomyślałem, kurde, jak ten gościu myśli ciekawie, nie? Na zasadzie, jakie fajne rzeczy sobie wymyśla. Niezwykle miły człowiek, niezwykle sympatyczny. No ale ta dwójka robi dużo takich właśnie Eurasów, także nie dziwię się, że to u ciebie jest dość wysoko. I znaczy dość wysoko, znaczy... dziesiątce, ale dość nisko, dlatego że za mało zagraliśmy.
Tak jest.
No, ja zagrałem troszeczkę więcej od ciebie, ale dalej za mało. No, dobra. To dziewiąta.
Tak jest.
No, dziewiąte to u mnie też gra, którą niedawno recenzowaliśmy. Moja miłość do Tichu musi się jakoś odnaleźć jakieś ujście, ponieważ w Tichu grałem kiedyś nałogowo i tutaj pozdrawiam całą ekipę z Biblio, która przychodziliśmy, mieliśmy dwie gry, które graliśmy non stop, czyli znaczy zawsze te dwie graliśmy plus coś jeszcze, tak? Czyli graliśmy Tichu i graliśmy te...
Resistance'a, któregoś
nie,
pewnie.
Nie, Resistance'a to na początku, a potem graliśmy... No zobacz.
Mnie nie było na tych spotkaniach.
Time Sapa. No, wszystkie te możliwe, możliwe edycje. A Panda Spin Karla Hudyka to jest taka gra, która robi mi poczucie grania w Tichu, ale w inny sposób. Zresztą bardzo dziękuję Wam za, też za tą fajną, w sumie merytoryczną wymianę zdań w komentarzach, że tam ktoś napisał, że kurde, to taka słaba gra, bo tam możesz nic nie zrobić w trakcie rundy. No w Tichu też tak jest. No, w Tichu też możesz siedzieć i być de facto dziadkiem, który po prostu tylko dokłada karty, bo nie może za bardzo nic pokombinować. I to jest chyba kwestia każdej gry. Nie wiem, Brydża. W Brydżu też możesz siąść i dostać taką łapę, że nawet nie jesteś za bardzo w stanie wesprzeć swojego partnera. Panda Spin podoba mi się ze względu na to, jakie, na te pomysły z odwracaniem kart, ze względu na te kombinacje, które tam są, a nawet ze względu na to, że jest tak wydana, jak jest wydana, w takiej cenie, za jaką można wyrwać tę gierkę.
I działa w innym składzie niż cztery osoby.
I działa w nieparzystym składzie, to też jest super. Także bardzo polecam. Kto nie grał, Board Game Arena można zagrać.
U mnie na 9 miejscu jest zwycięzca Kennerspiel des Jahres, Endeavor Deep Sea, który jest bardzo dobrą wersją Endeavora i nawet mimo to, że podstawowego Endeavora Wiek Żagli lubię bardziej, bo jest bardziej strategiczny, a ten jest bardziej taktyczny i bardziej szalony i bardziej losowy, to nadal to pływanie batyskafem po oceanie, odkrywanie nowych miejsc i wypełnianie eurotorów na swojej europlanszy mnie bawi. Po więcej odsyłam do naszego odcinka. A ja myślę, że i w tym odcinku będę miał drugą okazję, żeby o tym powiedzieć.
Myślę, że będziesz miał... Czyli teraz mówimy, które?
To ósme. Było
dziewiąte, teraz ósme. No dobrze, ósmy to taki trochę przewał z mojej strony, dlatego że gra, o której, znaczy inaczej, to o czym będę mówił, to zostało wydane w 2022 roku, a ja będę mówił o dodatkach do tej gry, żeby trochę zwałować, że ta gra jest...
Dopuszczam.
A dzięki. Dobrze, no niekwestionowanym hitem spotkań wszelakich u mnie stał się Hitster i te dwa ostatnie dodatki, które kupiłem, czyli to Bayern z radia Bayern niemieckiego
i soundtracki filmowe,
które nie są łatwe, jak się okazuje, które zostały dane w 2024 roku. Zresztą już też ostatnio przecież graliśmy chyba w tego Hitster Rock, które dorwałem, ale to już jest wydanie 2025 rok. Także u mnie są to dodatki do Hitstera, a tak naprawdę cała ta gra jest u mnie na pozycji ósmej. No mówię, no dawno się tak świetnie nie bawiłem. Dawno nie miałem takiej gry, która łączy nie tylko pokolenia, ale jakby ludzi. Tam się jakby wynik jest coraz mniej ważny i dłużej się w to gra. Także bardzo mi się to podoba i mam nadzieję, że ten Hitster, nie wiem, będzie się rozwijał, będą dodawane nowe jakieś tam dodatki wymyślane. Na przykład ten Hitster Rock jest świetny, chociaż z drugiej strony on trochę neguje osoby, które Rocka, Black Sabbath na przykład, czy jakieś tam, nie wiem, Motorhead albo Morbid Angel nie słuchają, nie? Ale już skompilowanie, chociaż nie da się, bo karty są innego formatu. Skompilowanie i robienie trochę disco, trochę metalu, trochę rocka, trochę, nie wiem, muzyki filmowej jest bardzo, bardzo fajne.
Także... Trzeba mieć eklektyczny gust muzyczny.
Nie wiem, czy trzeba mieć, ale im starszy jestem, tym bardziej go mam, nie? Kiedyś byłem bardziej zatwardziałym słuchaczem jednego typu muzyki. Także numer 8 to dodatki do Hitstera, ale też Hitster jako taki.
U mnie na miejscu ósmym.
Bo u nas w sumie w Polsce się pojawił w 2024, nie? W tamtym roku chyba Hitster dopiero wypłynął u nas, nie?
Możliwe, ale nie dam sobie za to ręki uciąć. Wiem, że nagrodę dostał w zeszłym roku.
No, to może 2023.
U mnie na miejscu ósmym znajduje się gra Ostoja, czyli Harmonies, czyli Ostoja. Czyli ja mam mózg, który działa w ten sposób, że układanki lubię. I wydaje mi się, że to jest jedna z dwóch najlepszych układanek wydanych w zeszłym roku w Polsce, wydanych na dodatek w bardzo ładnej oprawie graficznej, która cieszy moje oko takimi witrażami, a dotykanie drewnianych elementów sprawia mi przyjemność i układanie tych elementów na planszy w taki sposób, żeby spełniać cele układankowe znajdujące się na kartach, które draftujemy z wystawki, jeszcze bardziej uderza w moje preferencje i absolutnie wszystko w tej grze mi się podoba.
No, Ostoja, nie będę ściemniał, miałem ją tam w bardzo krótkiej liście, nie w końcu jej nie wrzuciłem, ale zgodzę się z tobą, to jest niezwykle pomysła układanka, która, nie wiem, czy pamiętasz, nawiązuje do tego Dreamscape'a, które wydało kiedyś Lacerta,
tak.
Czyli Pracownia Snów to się nazywało po polsku. nawiązuje tym, że właśnie to układaliśmy te z tych pastylek drewnianych jakieś tam układy, żeby zapunktować. Tu jest bardzo podobnie. Bardzo, bardzo sprytne, bardzo, bardzo fajne. Co też mi się wydaje bardzo takie warto podkreślenia jest to, że ona jest też bardzo dobrze wydana na zasadzie, nie ma tam przerostu formy nad treścią, nie ma tam wielkiego pudła, nie wiadomo jakiego, jest to bardzo kompaktowe. Jednocześnie te elementy i komponenty są bardzo spoko. Tam była pewnie oczywiście, pamiętasz dramkę o tym wspaniałym bocianie, który na całym świecie poszedł
z błędem drukarskim.
Ze złą punktacją, bo to nie był błąd drukarski.
Tylko... A tak, to nie był błąd drukarski per se.
Błąd drukarski
tylko
jest wtedy, jak wiesz.
Jak to jest wina drukarki.
Zamiast
to...
bocian tak. Napiszesz bojcan. To jest edytorski. Drukarski by było, jakby tam była jakaś nie wiadomo co, a tu po prostu Libelu nie przyuważyło, że miała być inna punktacja. Niemniej jednak bardzo, bardzo dobra gra, która też się świetnie przyjęła w Polsce, także nie dziwię się, że jest u ciebie gdzieś tam wysoko. U mnie dlatego nie było, no bo to jest układanka przestrzenna. Mhm. Wiadomo, w układanki przestrzenne jesteś lepszy i bardziej się bawię.
No i bardzo mnie cieszy, że ta gra jest dokładnie takiej wielkości, jak trzeba. Czyli te elementy nie są na tyle małe, że muszę pensetą je układać na planszy, a nie są na tyle duże, żebym myślał sobie, o Boże, jakie to jest przerośnięte, jest przestrzelone.
Dlatego mówię, rozsądne i pudełko jest 20, tam chyba na 20, więc to jest takie rozsądne wydanie. A tutaj wam tylko powiem, dlaczego Czuniek lubi układanki przestrzenne, bo jak te snopki siana musi układać u siebie,
słomy,
przepraszam, w stodole, to trzeba tam trochę pomyśleć, jak to zrobić, żeby to ładnie wszystko leżało. Wiem, bo kiedyś robiłem, także logiczność Ciuńka tutaj bardzo pomaga w układaniu różnych rzeczy. Dobrze, no to co, no to numer 7, ale lecimy jak strasznie szybko. Numer 7, absolutnie mnie za to nie lubisz, znaczy powiesz, że przesadzam oczywiście i tej gry nie szanujesz tak jak ja, ale ja bardzo dobrze się bawię przy Tea Garden dalej, czyli Herbaciany Ogród pana Holka i zdaję sobie z tego sprawę.
Nie, to
że...
ja w trakcie partii już widziałem, że jest tu jakieś niezrozumiałe uwielbienie dla tego tytułu. Ja uważam, że jest jak na debiut, to spoko.
No właśnie, tam są... Pan Holek zrobił 3 gry. Seti, znaczy zostały dane 3 gry w ciągu jednego Essen, także miał 3 premiery za jednym zamachem. Wielokrotnie to powtarzamy, ale to warto przypomnieć, czyli Seti, Tea Garden, czyli Herbaciany Ogród oraz Galileo Galilei. I o ile uważam, że Seti jest dalej chyba najbardziej takim rozbudowanym, fajnym pomysłem, ale za mało w niego zagrałem, żeby wrzucić tą dziesiątkę. Galileo Galilei ma dla mnie jednak kilka problemów, szczególnie ten tor tej inkwizycji. Której absolutnie nie kumam, o co tam chodzi. I tam są fajne rzeczy, ale bardziej uwierało mnie w Galileo Galilei to, że jest ubertaktyczna, nazwijmy to, bo tam robisz sobie coś pod kartę, którą ktoś robi przed tobą, realizuje ten cel i nagle się okazuje, że zostajesz z ręką w nocniku. Natomiast Tea Garden to jest po prostu bardzo poprawny euracz, który nie wiem, po prostu bardzo mi się podoba z takich względów, że ładnie wygląda, podoba mi się taktyczność tej gry, podoba mi się to, że to jakie karty wejdą do gry, szczególnie na grając na 3 lub 2 osoby, gdzie się odrzuca pewną część kart, bardzo wpływa na rozgrywkę. Nie jest to w żaden sposób wybitna gra, ale to też patrzyłem pod takim kątem, że zagrałem w to wiele, wiele razy, pokazałem to wielu, wielu osobom, w związku z czym rzadko mi się zdarza, że po recenzji jeszcze sobie coś tam chcę pograć. A w przypadku Tea Garden tak było. I tak jak mówię, to nie jest wybitna gra. To jest takie, nie wiem, mocne 7. Mocne 7, powiedzmy, tak? Ale po prostu mi się bardzo podobała, dlatego na pozycji 7. Mocne 7 na pozycji 7.
U mnie na 7 miejscu. Wracam do swojej myśli, którą zawiesiłem przed chwilą. Jak powiedziałem, że w tym roku ukazały się 2 bardzo dobre układanki, to ta druga pewnie będzie wyżej niż ta pierwsza, o której wspomniałem i znajduje się tutaj. Jest to gra Loot, czyli łupy wydane po polsku. I po twojej minie...
Podoba mi się po prostu, bo ten tytuł jest słaby.
No, nie wyszło, dlatego po niemiecku jest po prostu Neuland i stwierdzili, nie róbmy tego.
Była taka gra kiedyś, Neuland, pamiętasz, bo to jest jakaś tam inna gierka. No, to łupy. Znaczy, rozumiem trochę Juwi, ale to trochę nie jest fortunna nazwa.
To już na samym początku był spalony pomysł i... To jest gra, którą ciężko będzie wyszukać gdziekolwiek. Po pierwsze trzeba zauważyć, że ona ma tam dodatkowe litery, szczególnie po angielsku. No, po polsku ma dwie dodatkowe, po angielsku ma tylko jedną i też jest to tricky. To jest gra...
Tylko, że po angielsku są dwa O, więc tam jest trzy O, więc to też no, tak.
Tak.
Chociaż wizualnie to jest fajnie rozpisane, nie?
No, oczywiście i to zaczęło się od tego pomysłu i potem już poleciało i nie dało się z tym zrobić nic więcej, chociaż Niemcy potrafili, bo pokazali, że nie, musi być porządek. No, ale to jest gra, o której mieliśmy odcinek i nie pamiętam, czy w tamtym odcinku recenzji to hasło z mojej strony padło, ale Łupy to jest gra, którą Kaliko chciałoby być, według mnie. To jest gra o układaniu rzeczy na swojej planszetce w celu realizowania celów, które sami sobie narzucamy, żeby sąsiedztwa zachować w odpowiedni sposób, ale ma całkiem sprytny pomysł na to, żeby draft tych kafelków, które będziemy układać na planszy, był całkowicie jawny i widoczny od początku, czyli mamy te plansze, na którą wystawiamy swoich wikingów, żeby rabować rzeczy i to, gdzie wystawimy swojego wikinga, określa jakie rzeczy z planszy zrabujemy i zaniesiemy do siebie na planszetkę gracza, moją prywatną, ale jednocześnie otwieramy opcję dla wszystkich innych, bo jeśli ja poszedłem po te owce, to znaczy, że wszyscy inni mogą od tego pola teraz liczyć sąsiedztwa i brać rzeczy, do których właśnie dotknąłem. I jest to całkiem sprytne, całkiem strategiczne i dające mi układankowo największą satysfakcję w tym roku.
To ja od razu pociągnę, bo to u mnie szóste miejsce.
No i bardzo dobrze.
U mnie szóste miejsce. Absolutnie się z tobą zgadzam. Po raz kolejny to powiem. Jestem w ogromnym szoku, jak tę samą grę można w różny sposób odczytywać, bo czytając jednak opinie na grupach, na Facebooku, na forum gier planszowych, ja mam wrażenie, że my gramy w tę grę trochę inaczej niż wszyscy, że no nie wiem, no, sytuacje, w których widzę, że to złoto ci potrzebne, więc będę robił wszystko, żebyś musiał sam go do niego dochapać, a potem ci go zabiorę, jak się do niego dochapiesz. Autentycznie ta interakcja, układanka sama w sobie jest spoko, nie jest łatwa. Podoba mi się to trochę takie ryzykowanie. Wezmę cel, ale mogę go nie zrealizować i dostać za to karę, bo tam możesz nachapać się celów jak głupi.
Oczywiście.
Ale czy chcesz się nachapać celów jak głupi? Chcesz te budynki zrobić też, nie? Bo te budynki dają dużo punktów. I jest tam takie trochę, czy chcę być zachłanny i Anusz się uda, czy chcę być jednak taki bardziej stonowany i zrobić wszystko, co lubię. Plus, gdyby to było, to by była po prostu fajna układanka. Ale ta plansza z tym, w jaki sposób coś otrzymam, to połączenie, to miej cztery tam koło czegoś tam, żeby dostać, nie? Bardzo, bardzo mi się to podoba i muszę powiedzieć, że to zaskoczenie w związku z opiniami o tej grze, bo czytałem już na jakichś tam blogach, że taka gra dla dzieci. Myślę sobie, no, można zagrać dla dzieci tę grę, ale mam wrażenie, że ona jest trochę głębsza niż tylko dla dzieci. Z drugiej strony, zobacz, nominacja. I do Spiel des Jahres było tam blisko, nie? I Wazdorze było przecież też blisko. Więc no, ta gra, która została doceniona dość mocno przez jakieś tam, nazwijmy to, grupy eksperckie. I ja bardzo polecam i dalej uważam, że to świetny strzał Juwi do wydania. Chyba też można zagrać na Board Game Arena, co widziałem i sobie pokombinować. Rozumiem trochę te opinie, natomiast mam wrażenie, że mówię, no trochę graliśmy chyba w innych okolicznościach i z inną grupą. Jakby ta gra chyba będzie się tak trochę skalować.
W każdym roku musimy mieć jakąś taką grę, na którą patrzymy inaczej niż wszyscy dookoła.
Ale naprawdę, wiesz, to tak rzadko się zdarza, że my się tam czymś jaramy strasznie, a potem ja czytam takie dla dzieci, takie coś tam. I tak sobie myślę, kurde, no nie wiem, czy to jest dla dzieci. No, chociaż z drugiej strony gdzieś tam ostatnio czytałem, że gościu tam gra z synem w Brasa, tam z 9-latkiem. Ja się szczerze zastanawiam, bo mam przecież dzieci. Zastanawiam się, na ile 9-latek jest w stanie ogarnąć takie coś jak Brass. Na ile jest w stanie ogarnąć. Ja nie mówię, że zagrać, bo to jest coś, to są dwie różne rzeczy. Mój syn, zresztą grasz czasami z nim, on jest w stanie zagrać w wiele rzeczy.
Dopóki się nie znudzi.
albo wkurzy. No. Dzisiaj na przykład graliśmy w grę i się bardzo, bardzo na mnie wkurzył. Ale widzisz, że te, które kuma, to będzie w nie grał dobrze. Te, których nie kuma, po prostu będzie grał. Mhm. Jest takim trochę czynnikiem losowym dla nas. Mhm. No i łupy mam wrażenie, że jak w dobrym towarzystwie siądą, w naszym akurat siadły bardzo mocno, to się dobrze przyjmą, także szóste miejsce u mnie, twoje siódme, więc blisko.
U mnie na miejscu szóstym jest przedstawiciel drugiego trendu, który był mocny według mnie na rynku w tym roku. Karty. Jest to gra pod tytułem Fishing Friedman Freeze. Czyli jakby tu zrobić trick-taking, branie lew, ale dorzucić do tego deck-building i ratowanie gracza, który ma najmniej punktów. Jest to gra szalona i uważam, że jest fantastyczna. I pomysł na to, żeby kolejne rundy grać kartami, które wygrało się w rundach poprzednich, jest przebłyskiem geniuszu. Nie, uwielbiam.
Nie, no ale nie oszukujmy się, to jest geniusz. On jest geniuszem, tylko mam wrażenie, że Friedmanowi chwilę brakuje po pierwsze jaj, żeby wyjść z tego swojego pomysłu na wszystkie gry na F, jeden i wyłącznie autor ilustracji. Przecież mieliśmy w tamtym roku graliśmy
Freeride'a. To jest gra, którą zastanawiałem się, czy zmieści się do dziesiątki. Nie zmieściła się, ale...
Ale genialna gierka. No.
Dokładniej Freeride USA, czyli ta naprawiona graficznie.
Tak, bo tam tylko grafiki. No, genialna gierka. No, wcześniej był Fajon, który też bardzo lubiłem. Też mi się bardzo podobał. No jest to geniusz. A Fishing jest genialnym pomysłem. Ale trzeba to trochę brać na kark tą krzywą uczenia się, bo tam trzeba pierwszą tą grę zagrać, żeby zobaczyć, dlaczego się źle zagrało.
Tak jest.
Z kim my ostatnio graliśmy? Nie wiem, czy ty byłeś... Ink w końcu, bo Ink zaczął w końcu grać, więc przyszedł do mnie Ink. Zagraliśmy z Inkiem, który grał wcześniej w Fishing i mi się bardzo podobało, bo Michel nachapał się chyba w pierwszej, wziął chyba 38 kart.
Można, nie należy.
I potem nas łupał strasznie i nie starczyło silnika. Tam końcówka była taka tri. Także tam ledwo się dokulał. No, jak powiedziałem, u mnie to lekko poza dziesiątką, ale nie dziwię się, bo no, genialna gra, no, próbujcie. To jest też mega tani produkt. Mm-hmm. Jedyne, jakie mam tam wąty, to są takie, że instrukcja przez to, że jest napisana takim krótkim, zwięzłym językiem, to te wszystkie boje, które są i te zera, i to pytanie, czy muszę dogrywać do koloru, czy coś tam. Gdzieś mam wrażenie, że to mogłoby być lepiej opisane w instrukcji. Mm-hmm. Ale to Board Game Geek trochę to rozwiązuje. Dobrze, to twoja szóstka
to była. A teraz twoja piątka.
No, moją piątką będzie gra, o której już powiedziałeś, czyli Shackleton Base. Mm-hmm. Dużo euro graliśmy w tym roku i prawie wszystkie były standardowymi eurasami.
Bardzo często końcówka naszej rozgrywki i szybkie wrażenia po rozgrywce w Eurosuchara standardowego były: no, działa.
No, graliśmy już, nic tu nowatorskiego nie ma. Ja Shackleton Base podkreślę jeszcze raz to, co to powiedziałeś. Chyba przede wszystkim, no to podobały mi się trzy rzeczy. Przede wszystkim podoba mi się budowanie tej planszy. I to później przydzielanie zasobów i patrzenie na większościówki, które nie jest takie proste, bo trzeba sobie tam pokombinować. Nawet to takie sprytne rozwiązywanie remisów, gdzie kto jest pierwszy, tak, od strony zewnętrznej jest fajne. Bardzo podoba mi się ten draft na początku, czyli tych, których weźmiemy sobie, które kolor
robotniczków
mipli weźmiemy sobie.
Jak ktoś grał w Keyflower, to jest trochę jak statki w Keyflowerze.
Dokładnie, bardzo, bardzo to jest sprytne. A chyba przede wszystkim najsprytniejsze dla mnie jest to, że jest tam pięć chyba, czy sześć frakcji, tych sześć tych modułów, nazwijmy to, w każdej grze występuje trzy i naprawdę diametralnie zmienia się rozgrywka i sposób grania, wystarczy wymienić tylko jedną taki moduł i już otwierają się nowe drzwiczki, trzeba myśleć trochę inaczej i to jest bardzo fajne euro z tą zmiennością, którą my lubimy, na zasadzie
losujemy układ początkowy i ogień.
I ogień. I to jest bardzo, bardzo, bardzo dobra gra. Uważam, że Galacta świetny ruch zrobiła, że ją wyda. Szczególnie, że gra jest mocno zależna językowo, bo tam są ich na kartach opisy. Tam jest w ogóle instrukcja i do każdej każdego modułu jest odrębna instrukcja, odrębne zestawy kart, odrębne komponenty są dla każdego. Niektóre miple wchodzą nowe, niektóre żetony wchodzą nowe.
I jest to całkiem rozsądnie popakowane w tekturowe pudełeczka.
Tak. No i to jest bardzo fajnie zaprojektowana gra, także bardzo polecam. No i pewnie pogramy jeszcze kiedyś. Warto by zrobić chyba recenzję. Tego, nie?
Poczekamy na polski. Polskie pudełko. U mnie na miejscu piątym powtórka od ciebie i kontynuacja trendu Panda Spin, czyli jak jest trick taking, to teraz miejmy trick taking z, który nie jest trick takingiem, tylko no mniejsza o to. Jest to sprytna łamigłówka karciana z tym, że karty są dwustronne i można je ulepszać, żeby zmieniać swoje układy na ręce i jest dużo śmiesznych kart ze specjalnymi zdolnościami i w trakcie gry możemy dobierać jeszcze do ręki karty, licząc na to, że podejdzie albo zepsuje. No, jest to całkiem cwane i nie zmieniła się moja opinia od czasu naszej recenzji.
Kilka no jest to cwane i dodatek będzie już na KS-ie, był przecież teraz
tak,
dodatek.
Tak, i wydaje mi się, że w odcinku strzelaliśmy, co w takim dodatku może się znaleźć i absolutnie nie trafiliśmy nic.
Tak? Okej. Okay. No nie, no to bardzo dobra gra i koniec. Dobrze, to teraz numerek
4.
Numerem 4 u mnie będzie no rzecz, którą znowu... W sumie jeszcze nie zagraliśmy chyba na prawdziwej kopii, którą również wydawnictwo Galacta. Jest to The Gang, czyli jak zrobić pokera, ale trochę inaczej. Gra, która szturmem podbiła nasz stół. Mieliśmy kilka miesięcy graliśmy. No to... Ostatnia partia zawsze była The Gang. Tak,
rozchodniaczek.
I to zawsze było tak, zagrajmy raz, a później się kończyło na 3-4 grach z rzędu. Jak ja zobaczyłem na SN tam rok temu to chyba było, tak? Rok temu było to na SN. Czy wcześniej widziałem to na Berlinkonie? Nie pamiętam. To miałem takie, kurde, naprawdę sprzedajecie pokera Texas Hold'em po prostu z jakimiś tam pierdołowatymi zmianami. Ale jednak... To kombinowanie w kooperację, to w naszym przypadku już granie trochę na zasadzie znamy się i już jak widzimy, że ktoś coś zabiera, to tam chce nam coś przekazać, jaki ten układ ma. Ta gra mi się podoba, nawet samo granie tylko i wyłącznie bez tych kart, utrudnień i ułatwień.
O, tak, tak.
A dodatkowo są jeszcze te karty ułatwień i utrudnień. No bardzo czekam na tą polską wersję, nie wiem kiedy ona będzie, chociaż teraz się zbliża Galacticon, może wtedy coś będzie, jest szansa, a jak nie wiecie o czym mówimy, mówiliśmy o tym czy nie, nagrywaliśmy The Gun?
Wydaje mi się, że nie.
Możliwe, że nie, to też powinniśmy nagrać, no to może nagramy, ale tutaj bym od razu chciał powiedzieć, że chciałbym nagrać
na polskim egzemplarzu
chciałbym zagrać, dlatego że nasza samoróbka jest tylko samoróbką.
Niestety. U mnie na miejscu czwartym znajduje się kolejny przedstawiciel trendu modułowość i jest to gra SETI, czyli pan Tomas Holek w najlepszym wydaniu i jest to, złośliwi powiedzą, no taka gra trochę jak Terraformacja Marsa, tak trochę jak Ark Nova, bo tam gramy kartami, które mają różne zastosowania. Ale poza tym mamy jakoś tam planszę, na której dzieje się zaskakująco dużo rzeczy i zaskakująco dużo punktowań można sobie odblokować. Mamy sobie swoją planszę gracza, na której mamy panel akcji, który możemy ulepszać na dużo sposobów. Mamy ten układ słoneczny, który jednak się kręci i Kopernik się cieszy. I Galileusz się cieszy. I mamy też... bardzo cwany pomysł z tymi obcymi, którzy gdzieś w ciągu gry się pojawią i wywrócą nam być może rozgrywkę do końca gry i zmienią nam zasady, gdzie na przykład jak siadamy do gry, widzimy tylko, że dwóch jakichś obcych się pojawi, a w połowie gry nagle się okazuje, że w sumie to pojawi się dodatkowy obiekt w Układzie Słonecznym i teraz jest dodatkową planetą, którą można eksplorować. Albo nagle okaże się, że mamy pewien element wprowadzający takie zasady pick up and delivery, które będziemy musieli w tym naszym Układzie Słonecznym podnosić i dostarczać w określone miejsca. I muszę powiedzieć, że to też trochę wychodzi moja skaza charakteru, że ja lubię rzeczy, które już lubię i w tym roku SETI najlepiej spełniło
jest
ten warunek.
Terraformacją Marsa
jest
tego
najlepszą
roku.
Terraformacją Marsa tego roku.
No i tam trzeba jeszcze oddać cesarzowi to cesarskie, że tam pan Holek naprawdę sprzedał dużo tej swojej zajawki na astronomię i widać, że on jest zajarany, a Czech Games Edition też dorzuciło dużo takich fajnych informacji, bo wszystkie karty są, dotyczą faktycznie odkryć astronomicznych i tam jest kupa wiedzy tak naprawdę też. Tak. To też jest bardzo fajne. Wiem, bo czytałem polską wersję przed składem. Sprawdzaliśmy te wszystkie karty i tak dalej, co nie było takie hop-siup i łatwe. Ale no jest to też warte podkreślenia i jestem pod ogromnym wrażeniem, bo te obie gry, czyli SETI, Galileo Galilei, to po prostu zajawka pana Tomasa. I mi się wydaje też tutaj, trzeba to powiedzieć też bardzo uczciwie, no SETI zgarnęło praktycznie wszystkie nagrody takie główne, nie? I strzał ogromny w dziesiątkę Czech Games Edition. Zresztą, jak wszyscy wiedzą, na tegorocznym SM będzie dodatek do gry SETI.
Tak jest. Który pewnie robi to samo, co każdy inny dodatek do gry CG, czyli wprowadźmy asymetryczne frakcje.
Kurczę, i to jest właśnie ten problem, nie? To właśnie problem praca, czy ja mogę powiedzieć, co on tam robi? Nie mogę, ale...
No ale nazywa się Space Agencies, więc...
Jestem. Zresztą gadałem niedawno z panem Tomaszem, bo spotkaliśmy się na Genconie, zresztą na Genconie był też Vlada Chvatil, więc... Tam można było sobie tam podać rękę. Był Ondrej, ten Ondrej, nie pamiętam nazwiska, który robił Kutną Chorę. Dużo było w ogóle Czechów, bardzo, bardzo dużo Czechów było. No i nie będę ściemniał, ale pan Holek powiedział, że jest mega, mega szczęśliwy, że nie spodziewał się aż tak dobrego przyjęcia tego tytułu. Nie? Że jednak jest to super. Ja przypomnę tylko, że on tam ma dobrą grupę testerską, nie? No.
A ja jestem zdruzgotany sobą, bo chyba wmówiłem sobie coś o tym cytacie, a jednak się kręci i naprawdę nie potrafię stwierdzić, czy to nie. Bardziej Kopernik, czy Galileusz. Proszę mi przypomnieć w komentarzu.
Kopernik chyba powiedział, nie?
Tak mi się wydaje, że na łożu śmierci, że a jednak się kręci. Ale też mam, wiesz, w głowie obrazek tego z jakiejś starej książki popularno-naukowej o tym Galileuszu, który patrzy przez lunetę i mówi, o, miał rację.
Ja w ogóle się nie chcę wypowiadać, bo ostatnio zauważam, że staję się coraz starszy i potrafię mieć w głowie wszystko oprócz nazwy. No. Widzę wszystko, wiem jak to wygląda, jestem w stanie opisać coś i zaczynam się już starzeć, no ale no już jestem stary, no niestety, cóż mam zrobić. Czyli to było twoje miejsce?
Czwarte, pierwsza trójka.
Pierwsza trójka, no u mnie w pierwszej trójce będzie gra, znaczy pierwsza trójka. I tutaj, tak jak powiedziałem, chyba oprócz jedynki, to dwójka, trójka mogły być zamienione, ale trzecia to Wondrous Creatures, którą wyda po polsku wydawnictwo Ogry. Jest to tytuł, który, tak jak ty powiedziałeś trochę o Terraformacji Marsa, to ja powiem jeszcze raz, że jest to gra, która bardzo przypomina mi Everdela, tylko takiego Evertela dla bardziej zaawansowanych graczy. Czyli jest to zbieranie setów różnego rodzaju, wystawianie sobie tych tytułowych creatures, czyli tych
stworzonych
potworków, jak tam one takie są dosyć ładne, więc dlatego trochę mi to przypomina Everdela. Po to, żeby zbierać jakieś tam set collection robić, po to, żeby ścigać się o takie medale, po to, żeby zdobywać punkty. Bardzo podoba mi się tam plansza, na której wystawiamy sobie takie węże, żeby zdobywać zasoby, no, które leżą gdzieś tam naokoło. Niezwykle satysfakcjonująca rozgrywka. Bardzo ładnie to wydane jest. Tak jak powiedziałem gdzieś tam kiedyś, że jedyna rzecz, którą gdzieś tam nie dowiozła w tej grze, to jest to, że super wszystko jest, świetne są takie medale. Świetne tekturki, te jajka, których tam wykluwałem te potworki. Piękne karty, fajna plansza. i biała wypraska. No po prostu padłem, jak zobaczyłem to. Taka biała, jeszcze taka biała, taka szarawa wypraska. Mm-hmm. I mówię, jak możesz dać Kickstartera z wypasionymi rzeczami? No nie wiem, tak jakbyś sobie kupił najlepsze Porsche i taką, wiesz, z Opla z 90-tych lat, taką zamszową tą mieć, wiesz, welurową tapicerę, nie, w środku, taka, która, mm-hmm, wiesz, siądziesz i się rozdarła właśnie pod wpływem twojego ciała. Także ja się bardzo cieszę, że ogry to wydadzą. Bardzo chciałbym zagrać z dodatkami. Jak na grę, którą miałem tam bardzo krótki czas u siebie, zagrałem chyba 4 czy 5 razy i dalej bym sobie pograł. Nie wiem, jakoś po prostu bardzo mi ona trafiła do gustu, jako taki właśnie mój trudniejszy Evelder. O.
Nie grałem, zagrałbym.
Zagrasz.
Tak właśnie się spodziewam. U mnie na miejscu trzecim. Kiedyś publicznie napisałem gdzieś w internecie, że jest to nieironicznie gra w top 3 najlepszych gier tego roku, więc musiałem umieścić ją w top 3. Jest to The Gang, czyli najczęściej grana przeze mnie gra w tym roku. I myślę, że wszystko to, co powiedziałeś, kiedy ty umieszczałeś ją na swojej liście, ja jedynie podtrzymuję, dodam od siebie, że we wspaniały sposób ta gra robi z mózgiem podobne rzeczy, co prawdziwy Texas Hold'em, ale bez
obstawiania,
bez hazardu.
I bez stracenia kasy.
Tak. Jest to gra, która polega w zasadzie na tym samym, czyli domyśl się, co mają inni gracze poprzez niebezpośrednie przekazywanie informacji. Jest to bardzo cwane i nie wiem, czy zostanie nam coś...
Znaczy, jest to bardzo cwane, tylko ta gra też właśnie przez to, że dużo w nią gramy, pokazuje też trochę słabość samego pokera Texas Hold'em.
Ponieważ nie ma skalowania poziomu trudności i widać jak na dłoni, że w sumie to nam się wylosuje ciekawe rozdanie albo mniej ciekawe rozdanie i dochodzimy do wniosku, że kurczę, rzadziej są te ciekawe, trudne rozdania.
Właśnie jak oglądasz sobie na YouTubie, tam wiesz, to najlepsze podsumowanie. Tam wygrane, to tam, no tak, to tam nie widzisz 98 rozdań, które są słabe. Mm-hmm. Słabe na takiej zasadzie, że słabość na przykład w The Gangu jest taka, jak nie wiem, gramy w czwórkę, dwóch ma wysoką kartę i dwóch ma parę i się zastanawiałem, jeden ma parę czwórek, a drugi szóstek, który ma wyższą. I zastanawiasz, nie?
Nie, to w tym pewną ciekawość widzę, bo wszyscy myślą o nie,
że mam słabo, nie? Ale nie, bardziej mi chodzi, że to jest ciekawość dla gry, mhm, ale chodzi mi o to, że jak potem popatrzysz na to rozdanie, myślisz sobie, kurde, myśmy rozdali 8 kart po 2 karty na gracza, plus 5 na ryneczku i to wszystko, co możemy ułożyć z tych 7 najlepszych, no to nie jest najfajniejsza rzecz, jeżeli chodzi o takie jakieś ekstra emocje. Natomiast tak jak powiedziałeś, to robi fajne emocje w grze. Im bardziej wyrównane rozdanie, tym ciekawiej. Nie?
Tak jest.
Tym ciekawiej. No mówię, bardzo, bardzo fajna gra. Już nam nie mamy co mówić w recenzji, więc zrobiliśmy już ją. Mhm. No dobrze, to przejdźmy teraz do numerku drugiego. Numerek drugi to taka gra, którą też miałem trochę moralniaka, czy mogę ją tutaj wrzucić, ale stwierdziłem, że...
O, to chyba będziemy mieli tę samą grę na drugim miejscu. Kontynuuj.
Ravens for Evil, już mówiłem o tym uniwersum, na 10 miejscu. Jest to Władca Pierścieni, Podróż przez Rosiemię, wciągająca gra karciana.
Nie, Władca Pierścieni, drużyna pierścienia, wciągająca gra karciana. Powiedziałem, zerkając na monitor, żeby dokładnie odczytać tytuł, bo to jest również na moim drugim miejscu.
No i spoko.
Kontynuacja trendu, trick take.
Kurde, ale jaki?
Kiedy pierwszy raz zagrałem w tę grę, kiedy o niej usłyszałem, a potem zagrałem, stwierdziłem, urocze, takie przemalowane The Crew. A potem, kiedy zacząłem grać, okazało się, że kurczę, w tym dużym pudełku jest dużo więcej pomysłów, które są bardziej radykalne niż cokolwiek The Crew kiedykolwiek zrobiło, załoga. Mhm. Gdzie zasadniczo jakby spojrzeć, no to jest ta sama gra, bo rozdajemy karty graczom i wybieramy cele, które chcemy zrealizować. Ale jakie fajne pomysły robi ta gra z tą talią kart. Modyfikując liczebność kart w rękach graczy, modyfikując skład talii czasem. Już sam ten pomysł, który jest od samego początku, że jedną kartę odkładamy na środek stołu odkrytą i z nią też się dzieje coś w zależności od tego, jakie postacie zostaną wybrane. Jest to błyskotliwe i jest to bardzo dobre, to nie jest kopia załogi, to jest bardzo kreatywne rozwinięcie załogi.
To jest bardzo kreatywne rozwinięcie załogi, zresztą Nie wiem, czy się... Powiedziałbym, że się bardzo mocno koleguję z panem Brianem Burmullerem, który jest autorem tej gry. Zakolegowaliśmy się tak naprawdę bardzo mocno rok temu, kiedy wspólnie wykonując obowiązki służbowe pracowaliśmy razem i się okazało, że mamy bardzo dużo wspólnego takiego języka, jeżeli chodzi o patrzenia na gry i tak dalej. I to jest gościu, który mi wprost powiedział, że jego celem jakby przy tworzeniu tej gry było zrobienie dwóch przede wszystkim rzeczy, czyli zrobienie trick-takingu, jakiego jeszcze nie było, i wprowadzenie takich właśnie twistów, których jeszcze nie było, które miałeś mieć takie wow, ale to jest fajny pomysł. A dwa, to jest to, co też podkreślałem przy Władcy Pierścieni Siedem Cudów. On ci sprzedaje mega historię. Na zasadzie ty naprawdę podróżujesz sobie przez to Śródziemie z tymi hobbitami. I jak ktoś czytał książkę, to będzie wiedział, dlaczego tak coś jest. Dlaczego po jednym epizodzie jedna postać znika na przykład, bo już jej nigdy nie będzie, a pojawia się jakaś inna. I to też w jakiś sposób, jak sobie o tym pomyślisz, pokazuje jakby niesamowitą pracę, którą wykonywał Brian, żeby nie tylko zrobić fajną grę, ale też sprzedać ten świat.
Ja bardzo doceniam, że na etapie Drużyny Pierścienia Merry i Pippin są postaciami, których głównym celem jest nie przeszkodzić za bardzo.
No, ale to właśnie takie są smaczki, nie? Że jak znasz książkę, znasz trylogię, znasz nawet film, to jest bardzo, bardzo, no, oddaje to faktycznie to, co się działo na kartach powieści. I tutaj jeszcze też ważna rzecz, że my tą pierwsze partie graliśmy na takim prototypie, który gdzieś tam przytargałem, gdzie ilustracje były... Część była w ogóle z jakimiś klatkami z filmu. Nie wiadomo, jak to miało wyglądać.
Ja miałem teorię i uważam tak nadal, że to były grafiki ukradzione od Fantasy Flight Games z Władcy Pierścieni LCG.
Chyba tak było też, ale nie wszystkie. I też mi się ta oprawa graficzna bardzo podoba. Nie? I,
no znowu witraże, jak w Harmonies.
I strasznie, strasznie też uważam, że mega kozackie jest to, że... Promka Hobinex, która była zrobiona, to jest po prostu 13 odcineczek tam jest, tak?
Mógłbym... Nie, 16.
16. To jest normalnie, zawsze jak są te promki Hobinexa, to jest tam, nie wiem, dostaniesz inną figurkę, jedną kartę, a tam normalnie dostałeś...
Całą rozgrywkę.
Całą jedną rozgrywkę za Freako, więc to też jest niesamowite. No i co? No i ja tylko czekam na kolejne Władce Pierścieni tam podróżę.
Dwie wieże? Już możesz powiedzieć, bo już poszła fama w internecie.
Już poszła?
Już poszła.
No a my graliśmy już troszkę.
Troszkę tak. I znowu fajne rzeczy dzieją się z Talią.
Już coś tam graliśmy. Także no, ja jestem mega zajerany i mówię, to, że pracuję w firmie, która to dystrybuje, absolutnie to nie ma znaczenia, bo ta gra też się bardzo dobrze sprzedaje, ale o Jezu, sprawdźcie, bo to jest genialne podejście do gry.
Potwierdzam.
No to co, no to numer jeden. No to u mnie się może domyśleć, bo też u ciebie to już było.
Endeavor, tak wysoko?
No, daję wysoko, bo zagrałem już wszystkie scenariusze. Mm-hmm. I już ci mówiłem, że zagrałem wszystkie scenariusze, zagrałem już kilka razy kilka innych. Czyli zagrałem wszystkie scenariusze, to znaczy, że zagrałem tę grę więcej niż 10 razy.
Bardzo dobry wynik.
Jak na mnie, to świetny, świetny wynik. I absolutnie... ewolucja Endeavora absolutnie pokazuje tym, czym się różni od ciebie, czyli dlaczego tobie się podoba tamten Endeavor, a mnie się podoba ten Endeavor. To znaczy, ty lubisz tamten, bo wiesz, co się będzie działo, ja lubię ten, bo nie wiem, co się będzie działo.
Mamy o tej grze to samo zdanie, interpretujemy je na inny sposób.
Absolutnie. No genialna gra i zasłużone zwycięstwo w Spiel des Jahres i w końcu się cieszę, że gra duża wygrała tą nagrodę.
Kennera.
No tak, Kenner Spiel des Jahres. Czacha, strzał w dziesiątkę. Wydanie tej gry bardzo dobre. Robiliśmy recenzję, możecie o niej posłuchać. Dałem jedynkę, bo mówię, znowu popatrzyłem sobie na to, ile razy zagrałem w coś i ile razy zagrałem w coś już tylko po prostu dla fanu, po to, żeby komuś coś pokazać. No nie wiem, ostatnio przyszedł do mnie Jarek i zagrałeś chyba 3 partie z rzędu.
No.
Na różne scenariusze. Bo na dwie osoby to
szybko
to leci. A jak już się to wszystko wyjął, to szkoda to pakować.
Oczywiście.
Nie? Ładnie wydane, proste zasady, przyjemna rozgrywka, mega taktyczna, co mi się bardzo, bardzo podoba. I dałem jedynkę, trochę też z takim docenieniem wydawców i oryginalnego, i polskiego, że że kurczę, no trafiło im się, ale tak jak powiedziałem gdzieś tam, że i to Wondrous Creatures, i ta Władca Pierścieni wciągająca gra karciana, i Endeavor, gdzieś u mnie mogłyby być, w zależności, wiesz, od tego,
od humorku,
czy jest czwartek, czy jest piątek, czy jest sobota, mhm, i z kim gram, nie? Także bardzo, bardzo polecam, bo bardzo fajna gra.
Bardzo mnie rozbawiło, że w twojej wypowiedzi pojawił się sentyment, jak już się to rozłoży, to szkoda pakować, bo on idealnie opisuje grę, którą ja mam na pierwszym miejscu, i jest to Slay the Spire, gra planszowa. Dlaczego? Dlatego, że zapłaciłem za nią chore pieniądze, jak
nie,
prawie
dlatego,
nigdy za grę?
Dlatego, ja ci powiem dlaczego. Dlatego, że ja wiem, jak mamy oboje żony, które jak już coś zagrają, to nowego to cud czasami, mhm, można powiedzieć, tak? A jak już powiedzą później, że zagrajmy w to jeszcze raz, to już jest podwójny cud.
Oczywiście.
Więc jeżeli ty z małżonką trzepnąłeś tam dalej Slay the Spire po graniu z nami, to ja już wiem, że taka liczba cudów się nie zdarza zbyt często i trzeba to docenić.
Jest to gra, o której nagrywaliśmy odcinek, i jest to gra, która jest według mnie najlepszym przeniesieniem gry komputerowej na grę tekturową, ale to dlatego, że ta komputerowa gra jest praktycznie już grą tekturową, tylko wykorzystuje elektroniczność, żeby ukryć matematykę gdzieś tam w tle procesora, i żeby gracz się o nią nie martwił. A gra papierowa sprawia, że ta matematyka zostaje uproszczona, a przez to, że zostaje uproszczona, zostaje przeliczona w inny sposób, więc ja patrzę na te karty, ja wiem, co one robią, i one robią to samo, co robią na komputerze, na tablecie, na telefonie, ale w trochę inny sposób. I nagle się okazuje, że ja na tym samym zestawie komponentów dostaję drugą grę, która bawi mnie tak samo.
Ona ma dla mnie, jest bardzo fajna, znaczy ma dla mnie dwa problemy. No pierwszy problem jest taki, że jednak upierdliwe jest to you dead i wracaj od początku.
No.
To jest upierdliwe. A druga rzecz, znaczy w recenzji mówiłem, że ta gra mi się zaskakująco dobrze się w nią bawiłem. A druga rzecz to jednak tam są takie przywary wydawcy, który trochę nie wie, jak się wydaje gry planszowe, bo jest tam trochę takich, no ta instrukcja wygląda jak, kurczę,
jak z innej epoki.
Z lat 80. No wygląda, no jest trochę. Mm-hmm. Są tam takie rzeczy,
nie,
które...
wczesne 2000.
No, ale są tam takie rozwiązania wydawnicze, że wystarczyło spytać kogokolwiek z jakimkolwiek doświadczeniem w wydawaniu gier planszowych, żeby zrobić z tego jeszcze genialnie fajnie wyglądający produkt. Bo on jest dobrze wyglądający produktem, ale mógłby być, mm-hmm, dużo lepszym produktem. No i ta cena też trochę przerażająca, nie oszukujmy się. Ile nam kosztowała? 1500?
No ja
normalnie.
Chyba
ty trochę taniej, ale...
500 chyba zapłaciłem.
Ona kosztowała nawet więcej, nie?
Potrafiła więcej kosztować.
No, to też jest jakieś takie przy tym
ale
wydaniu.
Może, ale może portal potani.
Na pewno potani.
I nie zrobi literówek.
A były w tym oryginalne?
Nie.
A. Ale no, nie zrobi, no jejku, nie zrobi. Ale warto. Ja powiem tak, że u mnie tego nie było ani w tej krótkiej, ani w tej dłuższej. Z tego względu, że ja wiem, że chyba zagrałem wszystko, co miałem zagrać w tę grę. Czy zagraliśmy sobie tą, nazwijmy tą kampanijkę. Trzy razy chyba nam to, trzy wieczory nam to zeszło. To jest już dużo jak na mnie na jedną grę.
A jeszcze nie dochapałeś się do serca ze mną?
A to jest tam jakiś... No,
czwarty akt.
A, czwarty akt, no tak. No, może kiedyś zagramy, ale właśnie mówię, ten próg wejścia na zasadzie kasy trochę mi tam przeszkadza, nie? No, ale spoko, jakby ja to rozumiem. I mówię, przy cudach to wiadomo, że to było numer jeden.
Oczywiście.
I ewidentnie będę powiedziałbym, że gdybyśmy kilka lat temu, tak jak powiedziałeś na wstępie, spojrzeli na te nasze listy, to byśmy się złapali za łeb.
No, u mnie patrzę...
Cztery karcianki? Cztery karcianki, jakaś gierka, dupogierka, hitster. No nie, ja bym normalnie chyba ze śmiechu spadł. Ale z drugiej strony, to chyba też pokazuje to, że przez te lata ogrywania, to już tak na przykład, tak sobie patrzyłem, Daytoshi na przykład tam było, nie? Że tak sobie myślę, że już takie Daytoshi na mnie nie zrobi takiego wrażenia, jak te kilka lat temu, kiedy było tego mniej, nasze doświadczenie było też niższe, a teraz mamy wyższe i jednak chyba stawiamy na na zabawę i na fajne, odczucia przy rozgrywce.
Ale teraz, ale też wydaje mi się, że wyobraźmy sobie, że rynek to jest antropomorficzny twór, który myśli i coś i działa celowo, to rynek przerobił już euro i teraz próbuje robić coś innego w innych miejscach. Nie da się w kółko robić tego samego euro, bo ludzie po rozgrywce stwierdzają, że no tak, działa.
Nie da się, bo tak sobie myślę, nawet jakbyśmy wrócili lata temu, jak robiliśmy sobie podsumowanie wtedy, kiedy był ten boom na wszystkie wykreślanki, to tam też było kilka wykreślanek na tej liście, nie? I kurczę, no te boomy będą. Ja w tym roku, znaczy ja tak patrząc na to, co będzie wydawane, gdzieś tam ludzie nam pokazują, to mam też wrażenie, że będzie dużo gier opartych właśnie na, znaczy dużo gier karcianych, bawiących się znanymi grami karcianymi, przerabianymi w różne, na różne sposoby, The Gang jest takim przykładem takiej,
oczywiście. Takiej rozgrywki. I przede wszystkim jest grą w małym pudełku, a małych pudełek więcej się zmieści w kontenerze.
A wrażenie też mam takie, że załoga trochę to utorowała, że pokazała, o kurczę, możemy zrobić małą gierkę. Potem ten Scout poszedł bardzo też szeroko i świetnie się odbił na takich małych gierkach, co pokazało później, nie wiem, to Django, Trio, te wszystkie takie malutkie gierki. No ja mówię, o dwóch grach nie powiedziałem, ale niedługo się dowiecie. Jedną powiesz, że super.
No i dobrze. Ale Arx nie pojawiło się na twojej liście, a wiem, że grałeś.
Grałem 3 razy. Dobrze, to dajcie znać, gdzie błądzimy i co pierdzielimy głupiego. Może napiszcie, nie wiem, wasze top 3 w komentarzu. Jestem ciekaw, zrobilibyśmy sobie, że plebiscyt gradania na najlepszą grę 2024 roku. 0 nagród, nikt tego nie umieści na pudełku, grada nie poleca, ale jestem ciekaw, jakie...
Ale może ktoś jeden się gdzieś uśmiechnie.
No, ale rzucajcie, bo ja tak przeglądałem dużo tego Board Game Geeka, kilkanaście stron przeleciałem, bo zobaczyłem, że dużo tych gier, które tu mamy, to one nie są tam na pierwszym
One nie
dwóch.
Są.
I miałem takie, o kurde, jak to nisko leci. Pewnie zrobimy jakiś za rok może sprawdzenie, bo tam jeszcze kilka gierek się zagramy w przyszłości i czeka na nas. Na przykład to Arx. No dobrze, to tyle od nas. Mówili dla was
Czuniek
i Windziarz i dzięki i do usłyszenia.